Aleksander Sołżenicyn, archipelag Gułag, 1918-1956, próba dochodzenia literackiego, autoryzowany przekład z rosyjskiego Jerzy Pomianowski, Michał Kaniowski, nakładem Nowego Wydawnictwa Polskiego, Warszawa, rok 1990. Czyta Ksawery Jasieński. Ze ściśniętym sercem całe lata powstrzymywałem się od publikacji tej książki, dawno już gotowej. Poczucie odpowiedzialności wobec żywych przeważało nad poczuciem obowiązku wobec umarłych. Ale teraz, kiedy bezpieczeństwo państwowe i tak już dostało ten tekst, nie mam innego wyjścia, jak niezwłocznie go wydrukować. Sołżenicyn. Wrzesień 1973 roku. Poświęcam wszystkim, którym życia nie starczyło, aby o tym opowiedzieć. I niechaj mi wybaczą, że nie wszystko dostrzegłem, nie wszystko sobie przypomniałem, nie wszystkiego się domyśliłem. Od autora. W roku 1949 trafiliśmy z przyjaciółmi na zastanawiającą notatkę w czasopiśmie Akademii Nauk Przyroda. Pisano tam drobną czcionką, że nad rzeką Kołymą w trakcie prac wykopaliskowych została znaleziona podziemna tafla lodu, zamarły prehistoryczny potok, a w niej zamarznięte, kilkadziesiąt tysięcy lat temu, okazy fauny kopalnej. Ryby te, czy może płazy, zachowały się tak dobrze, wydawały się tak świeże, informował uczony korespondent, że obecni przy tym, po rozbiciu lodu, zjedli je zaraz z ochotą. Nielicznych swoich czytelników pismo zapewne wprawiło w niemałe zdziwienie wiadomością o tym, jak długo można rybie mięso trzymać w lodzie. Ale tylko niewielu z nich mogło wniknąć w iście epicki sens ryzykownej notatki. Myśmy zrozumieli od razu. Cała scena zarysowała się nam ostro do najdrobniejszych szczegółów, jak owi obecni z pośpieszną zawziętością rąbali lód, jak mając za nic szlachetne cele ich teologii i roztrącając się łokciami, wyrywali sobie wzajem kęsy tysiącletniego ścierwa, wlekli je do ogniska, aby tam odtajało i aby można było się nim nasycić. Zrozumieliśmy to od razu, ponieważ sami należeliśmy do tych obecnych, do tego jedynego w świecie niezliczonego plemienia zeków, które samo jedno tylko było zdolne zjeść z ochotą płaza. Kołyma zaś była największą i najdalej słynącą wyspą, lutym biegunem tego zadziwiającego kraju Gułag, który wolą geografii rozdarty był na kształt archipelagu, ale psychologia spajała go w kontynent, kraju prawie niewidzialnego, prawie nieuchwytnego dla zmysłów, tego właśnie, który zamieszkiwał lud zeków. Archipelag ten rozrzutem swoich plam pobryzgał i upstrzył kraj, z którego się wynurzył. Wyrżnął się w granice jego miast, zasmużył cieniem jego drogi, a jednak ten i ów w ogóle nie domyślał się jego istnienia. Bardzo wielu coś ledwie słyszało, a wiedzieli wszystko tylko ci, co tam niegdyś byli. Ale milczyli, tak jakby na wyspach archipelagu utracili mowę. Nieoczekiwany zwrot w naszych dziejach sprawił, że ujawniła się jakaś drobna, znikomo mała część prawdy o archipelagu. Ale te same ręce, które nakładały nam kajdany, teraz wystawiają dłonie pojednawczym gestem — nie trzeba! Dajcie spokój przeszłości! Kto starą złość wspomni, bodaj oko stracił! Ale to porzekadło ma ciąg dalszy, a kto ją zapomni, bodaj obu nie miał. Mijają dziesięciolecia i niepowrotnie zlizują blizny i szramy przeszłości. Niejedna wyspa przez ten czas rozpadła się, rozpłynęła, polarny ocean zapomnienia przetacza się nad nią i kiedyś w wiekach, co nadejdą, archipelag ten, jego aura i kości jego mieszkańców, wmarznięte w tafle lodu, wydadzą się potomkom resztkami jakiegoś nieprawdopodobnego płaza. Nie ośmielę się pisać tutaj historii archipelagu. Nie udało mi się dotrzeć do dokumentów. Ale czy ktokolwiek zdoła je kiedykolwiek przeczytać? Ci, co to nie mają chęci na wspomnienia, dość już mieli i mieć jeszcze będą czasu, aby zniszczyć je do szczętu. Te lat 11, którym tam spędził, rozumiem nie jako hańbę, nie jako przeklęty sen. Nie, zdążyłem polubić prawie ten pokraczny świat. Teraz zaś na dobitkę stałem się przez szczęśliwy przypadek powiernikiem wielu późniejszych opowiadań i przekazów pisemnych. Może zatem potrafię dowlec do innych choć trochę tych kości i mięsa, zresztą żywego, bo i Plas jeszcze dziś jest żywy. Napisanie tej książki przekraczało miarę sił jednego człowieka. Prócz tego, co wyniosłem z archipelagu sam, w oczach i uszach, w pamięci, na własnej skórze, materiał do tej książki dali mi w postaci opowiadań, wspomnień i listów. Tu następuje spis 227 nazwisk. Nie wyrażam im tu mojej prywatnej wdzięczności. To ma być wspólnie przez nas wzniesiony pomnik dla wszystkich zamęczonych i zabitych. W tym spisie chciałbym szczególnie wyróżnić tych, którzy wiele się napracowali, pomagając mi, aby ta rzecz oparta była na bibliograficznych danych wziętych z książek, już dawno usuniętych ze współczesnych bibliotek i zniszczonych tak, że odnalezienie zachowanego jakoś egzemplarza wymagało wielkiej wytrwałości. Jeszcze bardziej zaś tych, którzy pomogli ukryć ten rękopis w trudnych momentach, a później go przepisać. Ale jeszcze nie nadszedł czas, w którym ośmieliłbym się wymienić ich nazwiska. Dawny więzień sołowiecki, Dymitr Piotrowicz Witkowski, miał być redaktorem tej książki. Jednak pół życia, które tam spędził, jego wspomnienia obozowe, tak się też nazywają, pół życia, odbiło się na nim w postaci przedwczesnego paraliżu. Już pozbawiony mowy, mógł on przeczytać tylko kilka zakończonych rozdziałów i przekonać się, że o wszystkim będzie powiedziane. A jeśli długo jeszcze nie przetrze się światło wolności w naszym kraju, to i przekazywanie tej książki z rąk do rąk będzie bardzo niebezpieczne. Także również przyszłym czytelnikom powinienem pokłonić się z wdzięcznością w imieniu tamtych, co zginęli. Kiedy zaczynałem pisać tę książkę w 1958 roku, nie znałem jeszcze niczyich wspomnień ani utworów literackich o obozach. W ciągu lat pracy zakończonej w 1967 roku stopniowo poznałem opowiadania kolymskie Warłama Szałamowa i wspomnienia Witkowskiego, Ginzburg, Adamowej, Sliosberg, na które powołuje się w książce, jako na fakty literackie ogólnie znane. Tak też koniec końców będzie. Wbrew swoim zamiarom, wbrew własnej chęci, dostarczyli nieocenionych materiałów do tej książki, dali pojęcie o wielu ważnych faktach, a nawet cyfrach i wreszcie o atmosferze, którą oddychali, czekista Sudra Płacis i Krylenko, naczelny oskarżyciel publiczny w ciągu długich lat, jego następca Wyszyński ze swoimi wspólnikami, prawnikami, wśród których nie sposób nie wyróżnić Awerbacha. Materiałów do tej książki dostarczyło także 36 sowieckich pisarzy z Maksymem Gorkim na czele, autorów haniebnej książki o kanale białomorskim, pierwszego w rosyjskiej literaturze dzieła sławiącego pracę niewolniczą. W tej książce nie ma zmyślonych osób ani zmyślonych wydarzeń. Ludzie i miejscowości noszą swoje własne imiona. Jeśli użyte są inicjały, to tylko z prywatnych powodów. Jeśli imion brak zupełnie, to tylko dlatego, że ludzka pamięć ich nie zachowała. Wszystko zaś właśnie tak było. Część pierwsza. Przemysł więzienny. W okresie dyktatury, otoczeni ze wszech stron wrogami, przejawialiśmy niekiedy zbytnią miękkość, przesadną łagodność. Krylenko, przemówienie na procesie Prompartii. Aresztowanie. Jak trafia człowiek na ten tajemniczy archipelag? O każdej porze dnia lecą tam samoloty, płyną okręty, turkoczą pociągi, ale żaden napis na nich nie wskazuje, dokąd jadą. A kasjerzy na dworcach i pracownicy agencji Softurist i Inturist będą zdumieni, jeżeli poprosicie ich o odpowiedni bilecik. Ani archipelagu w ogólności, ani żadnych z jego niezliczonych wysepek ci ludzie nie znają, nie słyszeli o niczym. Ci, którzy jadą na archipelag, żeby nim rządzić, trafiają tam poprzez uczelnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ci, którzy jadą, żeby archipelagu pilnować, trafiają tam z poboru, przez komendy uzupełnień. Ci zaś, którzy jadą tam umierać, tak jak my, czytelniku, ci trafiają tam wyłącznie i koniecznie poprzez aresztowanie. Czy warto mówić, że to chwila, co łamie całe twoje życie, że to piorun, co z nóg wali, że to wstrząs duchowy nie do pojęcia, z którym nie każdy może się oswoić i często nabawia się pomieszania zmysłów? Wszechświat ma właśnie tyle punktów centralnych, ile w nim żywych istot. Każdy z nas jest osią świata i świat rozpada się na kawałki, gdy człowiek słyszy syknięcie: jesteście aresztowani. Skoro ciebie już aresztowano, to czy w ogóle coś się uchowało w tym trzęsieniu ziemi? Ale nie potrafiąc zaćmionym nagle umysłem pojąć rozmiarów tego przewrotu, zarówno najprzemyślniejsi, jak najbardziej prostoduszni z was nie umieją w tej chwili wycisnąć z całego zapasu swoich doświadczeń nic więcej, jak te oto słowa. Ja? Za co? Pytanie to miliony i miliony razy już było zadawane i nigdy nie doczekało się odpowiedzi. Aresztowanie to nagły i rażący przerzut, przewarstwienie, przeskok z jednego życia do całkiem innego. Po długiej, krętej ulicy naszego życia pędziliśmy szczęśliwie, albo brnęliśmy smutno wzdłuż jakichś płotów ze zgniłych desek, suchej gliny, wzdłuż murów z cegieł, betonu, żelaza. Nie zastanawialiśmy się, co kryje się za nimi. Ani okiem, ani domysłem nie staraliśmy się ich przeniknąć, a tam właśnie zaczynał się kraj gułag, ręką dotknąć 2 metry stąd. A ponadto nie dostrzegaliśmy w tych płotach niezliczonej ilości szczelnie dopasowanych, dobrze zamaskowanych drzwiczek, furtek. Wszystkie te furtki czekały na nas. I oto szybko otworzyła się jedna z nich, ta fatalna, i 4 białe, męskie dłonie, nie zgrubiałe od pracy, ale chwytliwe, łapią nas za nogę, za rękę, za kołnierz, za czapkę, za ucho, wciągają jak tłumok, a furtka za naszymi plecami, furtka do dawnego życia, zatrzaskuje się na zawsze. To wszystko. Jesteś aresztowany. I niczego innego nie umiesz wymyślić w odpowiedzi, prócz jagnięcego beknięcia. Ja? Za co? Oto czym jest aresztowanie. To blask oślepiający i cios, które sprawiają, że teraźniejszość nagle staje się przeszłością, zaś to, co niemożliwe, zaczyna być pełnoprawną codziennością. I to wszystko. I niczego więcej nie jesteś w stanie pojąć, ani w ciągu pierwszej godziny, ani nawet w trakcie całej pierwszej doby. Jeszcze tylko błyśnie ci w twojej desperacji cyrkowy, papierowy księżyc. To pomyłka. Zaraz się połapią. Cała zaś reszta, która składa się teraz na tradycyjny literacki poniekąd obraz aresztowania, zgromadzi się i ułoży już nie w Twojej zmąconej pamięci, tylko w pamięci Twojej rodziny i sąsiadów. To ostry nocny dzwonek albo szorstkie pukanie do drzwi. To dziarskie postukiwanie niewycieranych butów czujnych agentów operacyjnych. To przestraszony świadek za ich plecami. A po co ten świadek? Ofiary ani o tym pomyślą. Agenci już nie pamiętają, ale przewidziane to jest w instrukcji, więc musi facet całą noc przesiedzieć, a rano dać podpis. Dla wyrwanego z pościeli świadka to też męka. Noc po nocy chodzić i pomagać w areszcie swoich sąsiadów i znajomych. Tradycyjne aresztowanie to jeszcze zbieranie drżącymi rękoma rzeczy dla porywanego, zmiana bielizny, kawałek mydła, coś do jedzenia i nikt jeszcze nic nie wie, co potrzeba, co wolno, jaka odzież najlepsza. Agenci zaś poganiają i przeszkadzają. Niczego nie trzeba, tam go nakarmią, tam ciepło. Wszystko łgarstwo, a poganiają na postrach. Tradycyjne aresztowanie to jeszcze później, już po zabraniu nieboraka, wielogodzinne gospodarowanie w mieszkaniu szorstkiej, obcej, przemożnej siły. To wyłamywanie, patroszenie, ściąganie i zrywanie ze ścian, wyrzucanie na podłogę z szaf i szuflad, wytrząsanie, rozsypywanie, rwanie i góry rzeczy nagracone na ziemi i chrzęst pod podeszwami. I nic świętego podczas rewizji. Przy aresztowaniu maszynisty kolejowego Inoszyna stała w pokoju trumienka z jego dopiero co zmarłym dzieckiem. Stróże prawa wyrzucili dziecko z trumny. Tam też szukali. Wyrzucają też chorych z pościeli. Zdejmują bandaże. Kiedy w 1937 roku rozgromiony został Instytut doktora Kazakowa, naczynia z lizatami jego wynalazku komisja rozbijała, chociaż dookoła skakali wyleczeni i leczeni jeszcze kalecy ludzie, błagając, żeby nie niszczono cudownego leku. Według wersji oficjalnej lizaty uznane zostały za truciznę. Czemu więc nie zachowano ich jako dowodów rzeczowych? I nic w trakcie rewizji nie może być uznane za głupstwo. U historyka amatora Czetwieruchina zabrano tyle a tyle arkuszy carskich dekretów, a mianowicie dekret o zakończeniu wojny z Napoleonem, o zawarciu świętego przymierza i tekst litanii przeciw cholerze z 1830 roku. U naszego najlepszego znawcy Tybetu, Wostrikowa, skonfiskowano bezcenne, starożytne rękopisy tybetańskie. Uczniowie zmarłego zdołali wydostać je szczeluści KGB dopiero po 30 latach. Przy areszcie orientalisty Newskiego zabrano manuskrypty tanguckie, a po 25 latach za ich odcyfrowanie Newski otrzymał nagrodę leninowską pośmiertnie. Z Kargera zachrapczono archiwum jenisejskich ostiaków. Zakazano stosowania ułożonego przezeń alfabetu i elementarza i tak już musiał się cały ludek obejść bez piśmiennictwa. W języku inteligentów wszystko to wymagałoby długich jeszcze opisów, a nasz lud tak powiada o rewizji. Tego szukają, co nie schowane. Skonfiskowane rzeczy wywożą, a czasem każą nieść aresztowanemu. I Nina Aleksandrowna Palczyńska musiała nieść na plecach wór z papierami i listami swego niestrudzonego męża, nieżyjącego już wielkiego inżyniera i Rosjanina, im w paszczę, na zawsze, niepowrotnie. A dla tych, co zostają w domu, długa kolej poruinowanych, spustoszonych dni i próby przekazywania paczek. Ale ze wszystkich okienek tylko poszczekiwania. Nie ma w rejestracji, nie ma tu takiego. A jeszcze zanim podejdzie do okienka, trzeba, jak to było w Leningradzie, w złą godzinę przez 5 dni i nocy tłoczyć się w kolejce. I dopiero może za pół roku czy za rok sam aresztant się odezwie. Albo też ci powiedzą, bez prawa korespondencji. A to już prawie na pewno znaczy, że rozstrzelany. Jednym słowem, żyjemy w przeklętych warunkach, w których człowiek może zginąć bez wieści i najbliżsi mu ludzie, żona i matka, całe lata nie wiedzą, co się z nim stało. Prawda to? A może nie? Napisał to zaś Lenin w 1910 roku w nekrologu Babuszkina. Tylko trzeba powiedzieć jasno, Babuszkin wiózł transport broni dla celów powstania. Za to też został rozstrzelany. Wiedział, co ryzykuje. Nie da się tego powiedzieć o nas, nieszczęsnych królikach. Tak wyobrażamy sobie zwykle aresztowanie. I rzeczywiście, nocne aresztowania opisanego tu typu przeprowadza się u nas najchętniej, bo mają one ważne zalety. Wszyscy obecni w mieszkaniu obezwładnieni są przez strach już od pierwszego dzwonka. Przyszły aresztant wyrwany jest z ciepłej pościeli, cały jest jeszcze w mocy półsennego bezwładu. Rozsądek jego jest przyćmiony. Przy nocnym areszcie agenci mają przewagę liczebną, przyjeżdża ich kilku, są uzbrojeni, a mają przeciw sobie pojedynczego człowieka w niedopiętych portkach. Podczas rewizji i przygotowań do drogi na pewno nie zbierze się pod bramą tłum ewentualnych stronników ofiary. Nieśpieszna stopniowość tych wizyt, naprzód w jednym mieszkaniu, potem w drugim, jutro w trzecim i czwartym, daje możliwość racjonalnego wykorzystania kadry operacyjnej i umieszczenia pod kluczem liczby obywateli wielokrotnie większej od całej tej kadry razem wziętej. Jeszcze tę zaletę mają nocne areszty, że ani sąsiednie domy, ani miejskie ulice nie widzą, ilu w ciągu nocy wywieziono. Najbliższych sąsiadów postraszono, a dla dalszych rzecz nie miała miejsca. Jak gdyby nigdy nic. Tą samą asfaltową trasą, którą nocą śmigały karetki więzienne, suki, za dnia kroczy młode pokolenie ze sztandarami i kwiatami, śpiewając pełne pogody pieśni. Ale ci, co łapią, ci, których cała praca polega tylko na przeprowadzeniu aresztów, dla których objawy strachu u aresztowanych są czymś nudnym i dokuczliwym, mają o wiele szersze pojęcie o całej operacji. Mają całą swoją teorię. Nie trzeba naiwnie sądzić, że jej nie ma. Aresztowanie to ważny rozdział w kursie wiedzy więziennej i ma za podstawę pewną solidną teorię społeczną. Istnieje klasyfikacja zatrzymań według rozmaitych cech. Są nocne i dzienne, są domowe, służbowe i drogowe, są pierwiastkowe i powtórne, są indywidualne i grupowe. Aresztowania różnią się od siebie w zależności od stopnia pożądanego zaskoczenia, od stopnia oczekiwanego oporu, ale w dziesiątkach milionów wypadków żaden opór nie był oczekiwany, ani go też nie było. Aresztowania różnią się zależnie od ważności zaplanowanej rewizji, zależnie od konieczności czy jej braku spisywania skonfiskowanych przedmiotów, opieczętowania izby lub całego mieszkania, zależnie od potrzeby uwięzienia również żony, w ślad za mężem i oddania dzieci do sierocińca, bądź zesłania całej reszty najbliższej rodziny, albo wreszcie wtrącenia do obozu także dziadków. A jeszcze istnieje osobna rewizjologia. Udało mi się przeczytać broszurę dla adeptów studium zaocznego z Alma Aty. Bardzo tam chwalą tych prawników, którzy przy rewizji nie lenili się i przetrząsnęli 2 tony nawozu, 6 metrów polan, 2 wozy siana, oczyścili ze śniegu całą działkę przyzagrodową, rozebrali kaflowy piec, rozgrzebali gnojówkę, skontrolowali miski klozetowe, spenetrowali psie budy, kurniki, domki dla szpaków, poprzekłuwali materace, zrywali plastry z ran, a nawet wyrywali metalowe zęby, żeby znaleźć w nich mikrodokumenty. Studentom radzi się gorąco, aby zaczynali od rewizji osobistej i nią też sprawę kończyli, bo a nuż rewidowany coś capnął w trakcie. I żeby jeszcze raz odwiedzili to samo mieszkanie, ale o innej porze i powtórzyli rewizję. O nie, nie. Aresztowania są bardzo różnorodne w formie. Irma Mendel, Węgierka, dostała któregoś dnia w biurze Kominternu w 26 roku 2 bilety do Teatru Wielkiego, do pierwszych rzędów. Śledczy Klegel zalecał się do niej, więc go zaprosiła. Całe przedstawienie minęło im na czułych spojrzeniach, po czym Klegel zawiózł Irmę prosto na Łubiankę. A jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego pewnego promiennego czerwcowego dnia w 1927 roku na Kuźnieckim moście krągłolicej, rudowłosej i pięknej Annie Skrypnikowej, która dopiero co kupiła sobie materiał na granatową suknię, jakiś młody frant grzecznie pomógł wsiąść do dorożki, a dorożkarz już się połapał i cały się chmurzy. Organy nie zapłacą mu za kurs. To musicie zrozumieć, że nie chodzi o randkę, że to też jest aresztowanie. Za chwilę skręcą na łbiankę i wjadą w czarną czeluść bramy. Jeśli zaś 22 wiosny później komandor podporucznik Borys Burkowski w białym fręczu marynarskim pachnący drogą wodą kolońską będzie kupował w cukierni tort dla pewnej panienki, to nie sądźcie, że tort trafi do rąk tej panny, bo w istocie zaraz zostanie posiekany nożami przy rewizji i w tym stanie wniesiony przez komandora do jego pierwszej celi. Nie, nigdy nie był u nas w pogardzie żaden sposób zatrzymania, ani w biały dzień, ani w podróży, ani wśród tłumu. Idzie to gładko i tu właśnie trzeba się dziwić. Same ofiary w świętej zgodzie z agentami zachowują się jak najtaktowniej, tak żeby pozostali przy życiu, nie zwrócili nawet uwagi na zagładę upatrzonego. Nie każdego można aresztować w domu, po sakramentalnym zapukaniu do drzwi, a jeśli już kto puka, to z administracji, listonosz. Nie każdego można aresztować w miejscu pracy. Jeśli przyszły aresztant jest człowiekiem przebiegłym, to lepiej wziąć go w oderwaniu od jego zwykłego otoczenia, od rodziny, kolegów, stronników, z dala od możliwych schowków. Nie powinien zdążyć niczego zniszczyć, ukryć, przekazać. Ludziom ze szczytu wojskowych czy partyjnych czasem dawano jakieś nowe stanowisko, podstawiano salonkę na dworzec i aresztowano w drodze. Zwykły zaś szary śmiertelnik, ogłuszony masowymi aresztowaniami i już od tygodnia zgnębiony złowróżbnymi spojrzeniami zwierzchników, wzywany bywał nieraz do miejscowej organizacji związkowej, gdzie mu z ciepłym uśmiechem wręczano skierowanie do sanatorium w Soczi. Królik wpadał w rozczulenie. Obawy okazały się bezpodstawne. Wyraża więc wdzięczność. W triumfie wraca do domu, żeby spakować walizkę. Do pociągu wszystkiego 2 godziny. Łaje więc żonę za opieszałość. Jest nareszcie na dworcu. Ma jeszcze trochę czasu. W poczekalni albo przy kiosku z piwem kłania mu się jakiś przemiły młody człowiek. — Nie poznajecie mnie, Piotrze Iwanyczu? Piotr Iwanycz ma chwilę wahania. — Chyba nie, chociaż... Młodzian tryska braterską sympatią. — Ależ jak to? Ja wam zaraz przypomnę. I z szacunkiem kłania się żonie Piotra Iwanycza. — Proszę wybaczyć, my z małżonkiem tylko na minutkę. Żona nie ma nic przeciwko temu. Nieznajomy zaś, trzymając Piotra Iwanycza konfidencjonalnie za łokieć, uprowadza go na zawsze albo na 10 lat. A dworzec wiruje dookoła i niczego nie widzi. Obywatele podróżni, nie zapominajcie, że na każdym większym dworcu jest posterunek GPU i kilka więziennych cel.